Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy panie marszałku.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
I pytanie na rozgrzewkę z okazji Dnia Matki. Jaka najważniejsza cecha lub życiowa lekcja wyniesiona od pana własnej matki pomaga panu w codziennej pracy w parlamencie?
Ojej, trudne pytanie.
Takie są właśnie najtrudniejsze.
Być może podzielność uwagi. Mm-hmm. Podzielność uwagi i zdolność do realizowania wielu zadań naraz. Jednocześnie wobec dzieci, w obszarze zawodowym i wobec domu. To chyba to.
To ma pan niepowtarzalną okazję, by złożyć życzenia mamie za pośrednictwem naszej stacji radiowej. To się może nie zdarzyć już.
Rzeczywiście dziękuję za taką platformę do złożenia życzeń. Wszystkiego dobrego, mamo. Dziękuję za całe wychowanie i opiekę. No i dużo radości na każdy dzień.
To pozdrawiamy panią Alicję. Panie marszałku, pozostając jeszcze w tym temacie, dane pokazują, że kobiety, w tym matki, w wielu obszarach gospodarki odgrywają kluczową rolę, ale część z nich wciąż nadal doświadcza trudności w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. Czy według pana polska polityka tworzy przyjazne środowisko dla kobiet?
Ja myślę, że to nie tylko polityka. My musimy jako całe społeczeństwo tworzyć takie środowisko i żadnymi przepisami nie da się uregulować ludzkiego nastawienia, więc jeżeli w niektórych przedsiębiorstwach, w niektórych urzędach jest negatywne nastawienie do kobiet, które idą na urlop związany właśnie z ciążą, z urodzeniem dziecka albo wracają po takim urlopie, to naprawdę przepisami z tym nie wygramy. Myślę, że tu jest potrzebna presja społeczna i po prostu społeczne docenienie wartości macierzyństwa. Ja myślę, że jest po prostu bardzo różnie. Znam przykłady firm, w których jest bardzo dobrze, gdzie dzietność jest też ponad przeciętna, bo pracodawcy wspierają pracowników, to żeby mieli dzieci, jest pozytywny klimat. I słyszałem też o firmach, gdzie zdarza się, że ludzie się właśnie, no szczególnie kobiety, źle traktuje, jest związane z tym, że decydują się na dzieci. Więc myślę, że przykłady znajdziemy na każdą tezę. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Ale chcę wierzyć w to, że generalnie, jeżeli chodzi o nastawienie do macierzyństwa, jesteśmy jednak wśród tych narodów, które wysoko to cenią. Ale zawsze jest do poprawy wiele.
A na przykładzie pana żony, Kariny, polski parlament stwarza takie środowisko, takie warunki?
To jest ciekawa sprawa, dlatego że ustawa o wykonywaniu mandatu posła właściwie w ogóle nie rozpoznaje macierzyństwa czy posiadania dzieci jako okoliczności, która coś zmienia w życiu. Mm-hmm. Więc na przykład posłom nie przysługują żadne urlopy z tego tytułu. Natomiast z drugiej strony myślę, że jest tak, że posłowie mają dosyć swobodny sposób organizacji własnej pracy, dosyć wysoki poziom niezależności, więc też tak bardzo nie potrzebują żadnych specjalnych przywilejów, po prostu każdy poseł organizuje sam to, ile robi, gdzie robi, co robi i jak robi. Więc z jednej strony jest większa swoboda, z drugiej strony nie ma właściwie żadnych przywilejów czy jakichś specjalnych praw w odróżnieniu od zwykłego prawa pracy.
Może należy to zmienić, panie pośle.
Może, natomiast myślę, że politycy zostaliby przez opinię publiczną bardzo skrytykowani, gdyby w tej chwili jakieś specjalne przywileje dla siebie...
Spodziewam się.
A w hierarchii problemów, jakie mamy w państwie, to myślę, że jest wiele innych istotniejszych spraw. Jak wspomniałem, to nie jest w tej chwili jakaś bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego że po prostu poseł sam jest swoim panem, tak, w pracy, więc po prostu jeżeli potrzebuje troszeczkę czasu, to sam organizuje swoje obowiązki. Więc tutaj myślę, że jesteśmy grupą uprzywilejowaną względem zwykłych pracowników i nie ma powodu, żeby się domagać jakichś przywilejów.
Panie marszałku, wywołał pan emocje po słowach, że dziecko potrzebuje czasu i troski, ale nie pieniędzy. Jak mamy to rozumieć?
Ja nie powiedziałem, że nie pieniędzy. To niektórzy sobie dopowiedzieli.
O, proszę prostować, bo chodziło o to, że odniósł się pan do wypowiedzi, jaka padła w kanale Zero, prawda?
Ja polemizowałem z tym, że może być usprawiedliwione, żeby ze względów finansowych poddać aborcji selektywnej jednego z bliźniaków. I uważam to za absolutne barbarzyństwo. Ja napisałem, że lepiej dziecko urodzić i oddać do adopcji, do opieki, jeżeli ktoś nim nie wierzy, że się będzie zdolny nim zająć. Natomiast oczywiście też jestem przekonany, że niektórzy absolutnie w tej chwili wyolbrzymiają koszty posiadania dzieci, dlatego że wyliczają te koszty na podstawie kosztów życia w klasie społecznej, do której aspirują. Więc na przykład biorą model życia z klasy średniej, wyższej albo wyższej, obliczają, jakie to trzeba ponieść wydatki, żeby żyć według takiego bogatego modelu i następnie mówią, no nas nie stać. No rzeczywiście, większość społeczeństwa nie będzie należeć do klasy średniej, wyższej, a nie do klasy wyższej. Więc siłą rzeczy, jeżeli takie wnioskowanie się przeprowadzi, to się okaże, że prawie nikogo na dziecko nie stać. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowe koszty związane z opieką nad dzieckiem, to znaczy, że chodzi też o dziecko zdrowe. Dlatego, że jeżeli dziecko zaczyna chorować, to koszty mogą bardzo szybko wyskoczyć w górne rejestry. Więc ja zdaję sobie sprawę, że przypadki są zróżnicowane. Natomiast bardzo wiele osób przyznało mi rację, zwracając uwagę, że po pierwsze te względy finansowe nigdy nie usprawiedliwiają zabicia dziecka nienarodzonego, najbardziej bezbronnej istoty, jaką możemy mieć na świecie. No i po drugie, że niektórzy rzeczywiście z tymi prognozowanymi kosztami mocno przesadzają, po prostu usprawiedliwiając się, tak? Mhm. I tak to już niestety... czasem jest. Ja myślę, że ta dyskusja jest nam potrzebna i nie możemy po prostu tolerować tego, że przez jakąś poprawność polityczną nie będziemy o takich sprawach rozmawiać, albo damy sobie narzucić punkt widzenia feministek, aborcjonistek, które będą usprawiedliwiały finansami zabijanie dzieci. Bo to jest po prostu barbarzyństwo. To jest absolutnie nieakceptowalne.
Chciałabym zapytać jeszcze o komentarz do słów. Młodzi ludzie nie wchodzą w związki, nie mają dzieci, bo jest to skorelowane z tym, że piją mało alkoholu. Pewnie pan słyszał te słowa. Mencena, lidera Nowej Nadziei. Podpisałby się pan marszałek pod nimi?
Ja myślę, że to była jedna z bardzo wielu wypowiedzi sformułowanych publicznie podczas jakichś takich publicznych komentarzy, rozmów z ludźmi. Oczywiście można sformułować najróżniejsze opinie, najróżniejsze punkty widzenia. Ja osobiście taki słów bym nie wygłosił, natomiast niewykluczone, że jest też na rzeczy, jeżeli chodzi o spadek poziomu socjalizacji.
Ale to chyba związane jest z social mediami, panie marszałku.
Spadek poziomu socjalizacji ludzi. I to nie chodzi tylko o alkohol, ani w żadnym wypadku nie przede wszystkim o alkohol. Chodzi o to, że coraz mniej ludzie spotykają się na żywo. Nasze życie jest w takim trendzie wirtualizacji. Spotykamy się przez internet.
Mam wyrzuty sumienia, panie marszałku, że pan nie jest teraz w studiu z nami.
Ja też żałuję, ale niestety dzięki temu rozmawiamy, tak?
Tak.
Rozmawiamy na żywo, natomiast coraz więcej ludzi nie rozmawia, nie dzwoni do siebie, tylko komunikuje się tekstowo. Mamy nowe czasowniki, których kiedy ja byłem młodym człowiekiem jeszcze nie było. Na przykład taki czasownik, że ludzie piszą ze sobą, tak? Mhm. Nie korespondują, nie rozmawiają, tylko piszą ze sobą. Czyli wymieniają po prostu krótkie, coraz krótsze wiadomości tekstowe, woląc do siebie pisać wiele wiadomości, zamiast do siebie zadzwonić i porozmawiać, nie mówiąc o spotkaniach. I ja myślę, że to nie jest przypadek, że w tej chwili coraz więcej sondaży czy danych wskazuje, że mamy bezprecedensowo wysoki odsetek ludzi młodych czy młodych dorosłych, którzy w ogóle nie weszli w żadne związki. Mamy kryzys już nie tylko rodziny, to znaczy, że rodzina się rozpada, mamy kryzys kojarzenia par. Mamy kryzys kojarzenia par i tam, gdzie nie ma par, tam nie powstaje rodzina, a tam, gdzie nie powstaje rodzina, tam nie ma dzieci. Jest to problem, o którym musimy rozmawiać. Oczywiście Sławomir Mencen ujął to w sposób dosyć prozaiczny, wskazując na rzeczywiście następujący spadek konsumpcji alkoholu i wskazując też, że często alkohol, oczywiście pity w rozsądnych ilościach, towarzyszy spotkaniom towarzyskim, ułatwia przełamanie jakiejś tam bariery wstydu, żeby do kogoś zagadać, żeby po prostu mieć nowych znajomych. Później z tej znajomości mogą powstać pary, jakieś sympatie, prawda? Natomiast i miłość. Natomiast za tą prozaiczną uwagą stoi duży problem społeczny, który jest dyskutowany już w tej chwili przez socjologów, przez demografów, przez tych, którzy analizują zmiany kultury. Więc ten problem jest społeczny. A sama wypowiedź, no to pani redaktor, jak wypowiedź, tak? Jednemu się będzie podobać,
drugiemu
będzie działać na nerwy.
Kiedy zostanie złożony do Sejmu projekt ustawy o zakazie adopcji przez pary homoseksualne?
Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie.
Kiedy zostanie złożony do Sejmu projekt ustawy o zakazie adopcji przez pary homoseksualne?
Mam nadzieję, że jak najszybciej. Myśmy ten projekt publicznie przedstawili. Mamy co do niego zgodę, więc to jest kwestia wyłącznie podpisania projektu i złożenia go.
Mhm. Czyli najszybciej?
No, myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Na to liczyłam, że pan tak powie.
Posiedzenie Sejmu, na to zaczynamy posiedzenie Sejmu jutro.
A założenie, jakby mógł pan, panie marszałku, w skrócie powiedzieć.
Założenie jest bardzo proste.
W różny sposób przytaczane i w różny sposób także krytykowane. Mhm.
W związku z tym bezprawiem, które obecnie ma miejsce, czyli wpisywaniem do polskiego rejestru urzędowego przeznaczonego dla małżeństw, wpisywania tam par homoseksualnych, które sformalizowały na prawie obcym swoje związki, my po prostu chcemy zablokować możliwość przyznawania tym parom dzieci w procedurze adopcyjnej. I oczywiście w świetle polskiego prawa obecnie to się wydaje niemożliwe, natomiast ten poziom anarchii prawnej, który serwuje nam obecny rząd, w tym wypadku zmienianie rozporządzeniem dwóch ustaw i konstytucji, co oczywiście jest nieskuteczne, natomiast część urzędników, korzystając z bezkarności, będzie to praktykować prawdopodobnie, no to uważamy, że trzeba takie ścieżki zamykać. I nawet jeżeli ten projekt przez obecną większość nie zostanie uchwalony, bo pewnie nie zostanie, to on wskazuje kierunek prawny, w którym chcemy iść, to znaczy, żeby chronić dzieci przed trafianiem do par jednopłciowych i żeby zamykać takie ścieżki prawne. Wskazujemy tam też na inne ryzyko, to znaczy nie par, które porejestrowały się za granicą, ale par homoseksualnych, które żyją w Polsce de facto jako po prostu związki, żeby też one nie przejmowały dzieci. Poprzez procedurę adopcyjną dla jednego z członków takich związków, takich konkubinatów homoseksualnych.
To mam nadzieję, że każdemu wytłumaczyliśmy. Czy wynik referendum w Krakowie uruchomi lawinę w innych miastach, panie marszałku?
Nie wiem, natomiast na pewno jest to żółta kartka dla nie tylko prezydenta Krakowa już byłego, ale dużej części elit samorządowych.
Ja myślałam, że pan powie czerwona.
Czerwona kartka to jest dla prezydenta Krakowa, który w tym momencie schodzi z wojska. Żółta kartka dla innych elit samorządowych, które wiedzą, że muszą uważać, muszą się pilnować, bo jeżeli nie będą się prawidłowo po prostu angażować w sprawy samorządowe, jeżeli nie będą brać pod uwagę opinii wyborców, no to po prostu mogą zostać odwołani. Dotychczas widzieliśmy, że to jest bardzo trudno, żeby kogokolwiek odwołać.
No mieliśmy dwie próby we Wrocławiu, które zakończyły się fiaskiem, a wy chcieliście.
Mieliśmy też w przeszłości próbę w Krakowie. Natomiast mamy próbę teraz udaną i ja myślę, że to jest bardzo mocny, bardzo ważny sygnał dla całego kraju, mogący podnieść poziom wrażliwości politycznej kadr samorządowych na rzeczywisty interes mieszkańców. Bo ja myślę, że Aleksander Miszalski został odwołany dlatego, że po prostu mieszkańcy byli przekonani, że on nie działa w ich interesie. Fundamentalnie nie działa w ich interesie, co wyraziło się w ustanawianiu strefy czystego transportu, tak zwanej, bo w praktyce to była po prostu strefa zakazu wjazdu dla zwykłych mieszkańców, których nie stać na bardzo drogie, nowe zupełnie auta, albo zatrudnianie kolesi w urzędach, łamanie różnych obietnic. No, absolutnie polityka, która spowodowała głęboką degustację, rozczarowanie i złości.
A czy będzie trzecia próba we Wrocławiu? Tak się zastanawiam, panie marszałku.
Nie wiem, nie będę się wypowiadał na ten temat. To jest po stronie mieszkańców Wrocławia decyzja. Ja dziwię się, że prezydent Sutryk nie został jeszcze odwołany, ale jak widać, każda społeczność lokalna musi dojrzeć do jakichś bardziej odważnych decyzji.
No, przynajmniej poseł Konfederacji Michał Wawer twierdzi, że Wrocław, Rzeszów, Lublin to na pewno miejsca, w których należałoby odwołać prezydenta. Przynajmniej takie próby z waszej strony, a albo będziecie przykładać do tego rękę. Potwierdza pan marszałek, że kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa będzie Bartosz Bocheńczak, szef krakowskich
jeszcze
struktur?
Jeszcze niczego nie potwierdzam. Przygotujemy specjalne wydarzenie, na którym będzie przedstawiony nasz kandydat. To wydarzenie będzie jeszcze w tym tygodniu, także bardzo proszę o cierpliwość.
A to poseł Wawer znów powiedział na antenie RMF.
Każdy poseł ma prawo przedstawić swoje przewidywania, a ja przedstawiam przewidywanie, że w tym tygodniu będzie wydarzenie z prezentacją kandydata.
A czy jest szansa na taki pakt senacki jeszcze z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie?
Zaraz, w jakiej sprawie?
W tej sprawie, by był wspólny, tak, wspólny kandydat.
Mówimy o Krakowie.
Dokładnie, by może tak była taka próba.
Nie, takiej propozycji
Front
nie
poparcia
ma
dla kandydata centroprawicy.
Żadnej rozmów w tym zakresie nie było. My wystawimy swojego kandydata i będziemy rywalizować z kandydatami innych partii.
No bo tak przynajmniej chciałby europoseł Michał Dworczyk, a przynajmniej takie sugestie.
Ja mam wrażenie, że odwołany prezydent Miszalski chyba tam miał jakieś ciche poparcie co najmniej części PiSu. Także myślę, że jego odwołanie jest też porażką PiSu w Krakowie. Taka jest przynajmniej moja opinia. Dlatego, że pamiętam, że jak była tu druga tura wyborów prezydenckich, to część polityków PiSu stale przeciwko niemu nie agitowała.
Ma pan jakiegoś faworyta?
No, moim faworytem będzie nasz kandydat Konfederacji.
No to ja wiem, a konkretnie?
Pani redaktor, bardzo proszę, żeby pani pozwoliła mi zachować dyskrecję do momentu oficjalnej prezentacji kandydata.
No dobrze, to lecimy dalej. Czy państwo powinno szybciej zlokalizować sprawców takich operacji, które miały miejsce niedawno? 18 fałszywych alarmów z całego kraju jest badanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Co poszło nie tak, panie marszałku?
No, z pewnością służby państwowe powinny ustalać tak szybko, jak to możliwe, sprawców, natomiast nie zawsze jest możliwe ustalić ich od razu. Czasami, jeżeli operacja jest dobrze zaplanowana, przeprowadzona przez ludzi, którzy rozumieją, co robią, to może to zająć wiele miesięcy, a może być tak, że sprawca nigdy nie zostanie ustalony. Współczesne narzędzia informatyczne dają różne sposoby na jednak anonimizację swojej aktywności w internecie i tutaj wykorzystywane są te wszelkiego rodzaju narzędzia związane z sieciami elektronicznymi, systemami alarmowymi, powiadomieniowymi. Co poszło nie tak? Myślę, że tu mamy splet problemów. To znaczy, po pierwsze, nie do końca działające czy nie do końca prawidłowo zorganizowane procedury ochrony czołowych osób w państwie. Brak informacji o niektórych ważnych osobach na liście osób chronionych, czy niektórych obiektów, jak na przykład mieszkanie należące do prezydenta. Być może też po prostu brak rejestru osób chronionych, czy obiektów należących do osób z czołówki politycznej w państwowych służbach, w związku z czym jest możliwe nasyłanie policji czy straży pożarnej na mieszkania najbardziej znanych polityków czy redaktorów bez świadomości funkcjonariuszy tych służb, że pod jaki adres przyjeżdżają. Myślę, że też pewien automatyzm działania służb. Czasem niestety łamanie procedur czy regulaminów, świadectwem tego nagrania, gdzie policjanci nie chcą się bardzo oparcie wylegitymować, nie mają swoich nazwisk na mundurach. Wydaje mi się, że forsowanie drzwi bez odpowiednich zezwoleń, kiedy nie ma żadnych znaków, że coś złego dzieje się w środku przez straż pożarną, nie wydaje mi się, żeby to było...
Czyli wiele czynników.
Ja myślę, że tutaj jest ktoś, kto tą akcję organizuje, to myślę, że po prostu dobrze zna słabości polskiego systemu, luki i po prostu je wykorzystuje. I to nie jest jakaś jedna rzecz, którą my musimy poprawić w takich sytuacjach i to jest w ogóle specyfika pracy nad bezpieczeństwem wewnętrznym czy pracy kontrwywiadowczej, że trzeba poprawić jednocześnie bardzo wiele rzeczy, a nie jedną rzecz.
Kierwiński minister do odwołania?
Myślę, że to nie jest dobry minister. My od początku byliśmy...
A przeciwniosek o wotum nieufności wobec niego?
Oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że wzywaliśmy go do ustąpienia.
A czy jakikolwiek sposób te działania wiąże pan z efektem rosyjskich działań hybrydowych?
Ja nie wykluczam, że jest tutaj sprawstwo zagraniczne, ale też tego nie przesądzam, bo na razie nie mamy w tej sprawie wiedzy. I z pewnością jest możliwe, żeby taką akcję prowadził aktor zagraniczny czy zagraniczna agencja wywiadowcza. Wpisywałoby się to w scenariusze i schemat działania rosyjskich agencji wywiadowczych w ramach wojny hybrydowej i prób delegitymizacji służb państwowych czy ośmieszenia instytucji państwowych z naszego państwa. Natomiast nie możemy też automatycznie i bez żadnych dowodów przenosić odpowiedzialności za to za granicę, bo jest możliwe też, że po prostu robi to ktoś z wewnątrz, motywowany jakimiś sobie znanymi powodami.
To krótko, bo obiecałam, że skończymy wcześniej, bo śpieszy się pan na przedstawienie organizowane z okazji Dnia Matki. Czy prezydent popełni błąd, powołując sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Ja takich komentarzy nie formułuję. I tutaj
zrobił to wbrew prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
No ale to nie jest argument akurat. To nie jest żaden argument. Prezydent nie jest od tego, żeby realizować zamówienia polityczne tego czy innego lidera partyjnego, niezależnie od jego nazwiska, tylko żeby dokonywać najwłaściwszych wyborów na korzyść państwa w konkretnej sprawie. Ja tutaj, jest to rzadka sprawa, gdzie chciałbym się powstrzymać od komentarza, dlatego że wydaje mi się, że nie mam pełnego przeglądu sytuacji, żeby to w tej chwili skomentować.
To ja może tylko dodam komentarz byłego szefa BBN-u Sławomira Cynckiewicza, który powiedział, że zarzucał Kaplińskiemu współodpowiedzialność za orzeczenie lustracyjne w sprawie Lecha Wałęsy z 2000 roku. Dziękuję, panie marszałku. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dzisiaj naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia.
Dziękuję
i
bardzo,
świętowania.
Panie redaktor. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam. Najlepsze życzenia z okazji dnia mamy. I obyśmy mieli jak najwięcej mam i jak najwięcej dzieci. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego i nie piszmy, dzwońmy.
Dzwońmy do siebie, spotykajmy się na żywo. Dzięki.
Dzięki.
Poranny gość Radia Rodzina.